Lekcja 10. 7 grudnia. Oddawanie czci Panu. Sobota po południu. 30 listopada. Tekst pamięciowy. I zanucili pieśń pochwalną i dziękczynną Panu, że jest dobry i że Jego łaska nad Izraelem trwa na wieki. Księga Ezdrasza 3:11. Tekst pamięciowy w tym tygodniu daje nam wgląd w nabożeństwo Hebrajczyków i w to, jak ich wdzięczność dla Boga wyrażała się w oddawaniu Mu czci. W 515 roku przed Chrystusem Izraelici poświęcili odbudowaną świątynię. Zobacz Księga Ezdrasza 6:15-18. I dokończona została ta świątynia trzeciego dnia miesiąca Adar, w 6 roku panowania króla Dariusza. Wtedy synowie izraelscy, kapłani, lewici i pozostali dawni jeńcy z radością dokonali poświęcenia tego domu Bożego. I złożyli przy poświęceniu domu Bożego na ofiarę 100 wołów, 200 baranów, 400 jagniąt, a jako ofiarę za grzech za całego Izraela 12 kozłów, według liczby plemion izraelskich. Potem wyznaczyli kolejne grupy kapłanów i lewitów do służby Bożej w Jeruzalemie, jak napisano w Księdze Mojżeszowej. A około 60 lat później świętowali ukończenie odbudowy muru Jerozolimy. Zobacz Księga Nehemiasza 6:15-7:3, 12, 27 i następne wersety. Księga Nehemiasza 6:15-19. A mur został wykończony 25 dnia miesiąca Elul, w ciągu 52 dni. A gdy dowiedzieli się o tym wszyscy nasi wrogowie, zlękli się wszyscy poganie, którzy wokoło nas mieszkali, i bardzo upadli na duchu, widząc, że pomyśli naszego Boga dokonane zostało to dzieło. W tym czasie wysyłano także wielu przedniejszych z Judy listy do Tobiasza, a od Tobiasza przychodziły takowe do nich. Wielu bowiem w Judzie było z nim sprzysiężonych, gdyż był on zięciem Szechaniasza, syna Racha, a Jehohanan, jego syn, pojął za żonę córkę Meszullama, syna Berechiasza. Omawiali także o nim pogłoski w mojej obecności, jak również donosili mu moje wypowiedzi, Tobiasz zaś wysyłał listy, ażeby mnie nastraszyć. Gdy więc mur został odbudowany, kazałem wstawić wrota, wyznaczeni też zostali odźwierni, śpiewacy i lewici. Potem postawiłem nad Jeruzalemem mego brata Hananiego oraz Hananiasza, komendanta twierdzy, był to bowiem mąż prawy i bogobojny jak rzadko kto, i dałem im taki rozkaz: bram jeruzalemskich nie będzie się otwierać wcześniej, niż słońce zacznie przypiekać, wrota zaś będzie się zamykać i zaryglowywać, póki jeszcze będzie na niebie. Należy z mieszkańców Jeruzalemu wystawiać straże, jedne na wyznaczone placówki, drugie przy własnych domach. Księga Nehemiasza 12:27-28. A na poświęcenie muru jeruzalemskiego starano się sprowadzić do Jeruzalemu lewitów ze wszystkich miejscowości, aby dokonać tego poświęcenia w radosnym nastroju przy pieniach pochwalnych i grze na cymbałach, harfach i lutniach. Zgromadzili się tedy członkowie rodzin śpiewaczych, zarówno z okręgu wokół Jeruzalemu, jak i z osiedli Netofatytów. Po zamieszczeniu list genealogicznych w 11 i 12 rozdziale Księgi Nehemiasza jej autor przechodzi do czasu, gdy Judejczycy urządzili poświęcenie muru miejskiego. Zwyczajem Izraelitów było poświęcanie Bogu ważnych obiektów, świątyni, muru miejskiego czy nawet domów i budynków publicznych. Takie uroczystości były starannie przygotowane, a towarzyszyły im śpiew, muzyka, post, składanie ofiar, radość oraz rytualne i duchowe oczyszczenie ludu. Dawid ustanowił praktykę składania ofiar podczas poświęcenia, a potem izraelscy przywódcy poszli za jego przykładem, począwszy od Salomona, gdy sprowadzono skrzynię przymierza do świątyni. W tym tygodniu przyjrzymy się temu, jak Izraelici oddawali cześć Panu w tamtych czasach, i dowiemy się, co z ich praktyki możemy zastosować dzisiaj. Niedziela. 1 grudnia. Śpiewanie pieśni dla Pana. Przeczytaj Księga Nehemiasza 12:27-29. Zwróć uwagę na pewne kluczowe słowa świadczące o tym, jak Judejczycy oddawali Bogu cześć i chwałę. Jak opisałbyś ten sposób? Księga Nehemiasza 12:27-29. a na poświęcenie muru jeruzalemskiego starano się sprowadzić do Jeruzalemu Lewitów ze wszystkich miejscowości, aby dokonać tego poświęcenia w radosnym nastroju przy pieniach pochwalnych i grze na cymbałach, harfach i lutniach. Zgromadzili się tedy członkowie rodzin śpiewaczych, zarówno z okręgu wokół Jeruzalemu, jak i z osiedli Netofatytów i z Bygdochach Gilgal, i z Pól Geby, i Azmawet, gdyż śpiewacy pozakładali sobie gospodarstwa wokół Jeruzalemu. Wyznaczono określoną grupę lewitów jako śpiewaków i muzyków świątynnych. Bóg ukierunkował tę praktykę i przekazał instrukcje dotyczące nabożeństwa świątynnego, które miało się cechować pięknem oraz profesjonalnym fachowym wykonawstwem. Król Dawid przekształcił tę praktykę w bardziej złożony i imponujący system. Tak więc potomkowie Asafa, którego Dawid mianował kierownikiem świątynnego nabożeństwa, nadal pełnili rolę śpiewających w czasie służby w domu Bożym. Księga Nehemiasza 11:22. Przeczytaj pierwsza Księga Kronik 25:6-8. Czego uczy nas ten fragment Starego Testamentu o tym, jak ważna była muzyka w czasie nabożeństwa świątynnego, gdy śpiewano dla Pana? Pierwsza Księga Kronik 25:6-8. Wszyscy oni śpiewali pod kierownictwem swoich ojców, Asafa, Jedutuna i Hemana w świątyni Pana przy wtórze cymbałów, lutni i cytr, pełniąc służbę w świątyni Bożej, według wskazówek samego króla. Liczba ich zaś wraz z ich braćmi wyćwiczonymi w śpiewie dla Pana, a wszystko to byli mistrze, do wynosiła 288. I rzucali losy w sprawie swoich czynności służbowych, zupełnie tak samo młodszy jak i starszy, mistrz jak i uczeń. Śpiewakami byli lewici, a więc członkowie plemienia oficjalnie wyznaczonego do służby świątynnej. Tak więc zapewnienie oprawy muzycznej nabożeństw było ich pracą, za którą otrzymywali wynagrodzenie. W czasach króla Dawida zorganizowano przy świątyni w pełni profesjonalną akademię muzyczną, którą Dawid osobiście nadzorował. Byli w niej nauczyciele i uczniowie, młodsi i starsi, którzy pracowali na zmianę w świątyni, zapewniając fachową oprawę muzyczną nabożeństwa. Niektórzy z nich grali na instrumentach, inni śpiewali, a jeszcze inni troszczyli się o instrumenty i szaty używane do nabożeństwa. Co było celem tej zawodowej organizacji? Służyła rozwijaniu talentów i wizji związanej z doskonaleniem nabożeństwa. Doskonałość zawsze musi być celem w nabożeństwie. Chwała dla Boga ma płynąć z serca i wyrażać się w najlepszy możliwy sposób, aby ludzie byli podnoszeni na duchu. Można założyć, że ci muzycy i śpiewacy, którzy służyli w świątyni, byli starannie wybrani, by prowadzić nabożeństwo. W jaki sposób doświadczyłeś dzięki muzyce radości z uwielbienia Boga? Dlaczego jest to ważne dla ciebie? Poniedziałek, 2 grudnia. Oczyszczenie. Po opisie poświęcenia muru miejskiego Jerozolimy, a następnie opisie zgromadzania śpiewaków, czytamy o oczyszczeniu. Potem kapłani i lewici dokonali na sobie oczyszczenia oraz oczyścili lud, bramy i mur. Księga Nehemiasza 12:30. Hebrajskie słowo tłumaczone jako oczyścić pochodzi od rdzenia THR. Zostało wielokrotnie użyte w różnych kontekstach w Starym Testamencie, w tym w znaczeniu moralnej czystości przed Bogiem. Jeśli zaś chodzimy w światłości, jak On sam jest w światłości, społeczność mamy z sobą, i krew Jezusa Chrystusa, Syna Jego, oczyszcza nas od wszelkiego grzechu. Jeśli mówimy, że grzechu nie mamy, sami siebie zwodzimy, i prawdy w nas nie ma. Jeśli wyznajemy grzechy swoje, wierny jest Bóg i sprawiedliwy i odpuści nam grzechy, i oczyści nas od wszelkiej nieprawości. Pierwszy list Jana 1:7-9. Czego powyższy fragment pierwszego listu Jana uczy nas o ludzkiej naturze, Bożym przebaczeniu i Bożej mocy działającej w naszym życiu. Świątynia i nabożeństwa w niej były ważnymi elementami religii starożytnych Izraelitów. Ale świątynia i nabożeństwa w niej były środkami wiodącymi do celu, a nie celem samym w sobie. Zaś celem tym było oczywiście doprowadzenie ludzi do zbawczej więzi z Bogiem przymierza, Panem Jezusem Chrystusem, oraz poznanie Jego aktywnej i oczyszczającej mocy. poznanie tego, czego Bóg dokonał dla nas i od czego nas wybawił, prowadzi nas do umiłowania Go i oddawania Mu czci. Oto jeden z powodów, dla których starożytni Izraelici wspominali, czego Bóg dokonał dla nich i ich przodków w przeszłości. Pomagało im to poznawać dobroć i miłość Pana, a to prowadziło do radowania się i dziękczynienia, które miały być cechami charakterystycznymi przeżywanego nabożeństwa. Dzisiaj doznanie i zrozumienie przebaczenia grzechów powinno wyrażać się wdzięcznością dla Boga oraz okazywaniem nadziei i radości. W takiej sytuacji łatwo jest chwalić Pana i wyrażać uznanie dla piękna Jego charakteru. Czy może być większe objawienie charakteru Boga niż Jezus Chrystus ukrzyżowany i ponoszący karę za nasze grzechy, abyśmy my nie musieli sami ponieść tej kary? Księga Nehemiasza 12:27-28. A na poświęcenie muru jeruzalemskiego starano się sprowadzić do Jeruzalemu lewitów ze wszystkich miejscowości, aby dokonać tego poświęcenia w radosnym nastroju przy pieniach pochwalnych i grze na cymbałach, harfach i lutniach. Zgromadzili się tedy członkowie rodzin śpiewaczych, zarówno z okręgu wokół Jeruzalemu, jak i z osiedli Netofatytów. Bez względu na przeszłe grzechy czy twój obecny charakter, dzięki ofierze Jezusa możesz otrzymać zupełne przebaczenie w tej chwili. Dlaczego nie miałbyś właśnie teraz przyjąć przebaczenia grzechów oferowanego przez Jezusa? Wtorek, 3 grudnia. Dwa wielkie dziękczynne chóry. Przeczytaj Księga Nehemiasza 12:31-42. Dlaczego muzyka była ważną częścią tej uroczystości? Księga Nehemiasza 12:31-42. Następnie kazałem książętom judzkim wstąpić na mur i ustawiłem dwa zespoły śpiewacze do pień dziękczynnych. Z nich jeden pociągnął w procesji w prawo po murze do bramy śmietnisk, za nimi zaś poszedł Hoszajasz z połową książąt judzkich oraz Azariasz, Ezdrasz i Meszulam Juda, Mijamin, Szemajasz i Jeremiasz i niektórzy z kapłanów z trąbami, mianowicie Zachariasz, syn Jonatana, syna Szemajasza, syna Mattaniasza, syna Michajasza, syna Zukkura, syna Asafa oraz ich bracia, Szemajasz, Azarel, Milalaj, Gilalaj, Maaj, Netanael, Juda, Hanani z instrumentami muzycznymi Dawida, męża Bożego, przed nimi zaś kroczył Ezdrasz, pisarz. Następnie posuwali się ku bramie źródlanej i szli dalej wprost przed siebie po schodach miasta Dawida, potem wejściem na mur, który było przy pałacu Dawida, aż do bramy wodnej na wschodzie. Drugi zespół śpiewaczy, za którym szedłem ja wraz z drugą połową książąt ludu, szedł w lewo wzdłuż muru obok baszty pieców aż do muru szerokiego i dalej obok bramy efraimskiej, mijając bramę staromiejską i bramę rybną oraz basztę Hananel i basztę stu aż do bramy owczej, a zatrzymali się przy bramie więziennej. Oba zespoły śpiewacze stanęły przy domu Bożym oraz ja i połowa dostojników ze mną, także kapłani, Eliakim, Maasejasz, Miniamin, Michajasz, Elioenaj, Zachariasz, Hananiasz, z trąbami. I Maasejasz, Szemajasz, Elazar, Uzzi, Jehohanan, Malkiasz, Elam, Ezer. Wtedy śpiewacy pod kierownictwem Izrachiasza zaintonowali pienia. Częścią składową nabożeństwa w czasach Nehemiasza było uformowanie dwóch chórów dziękczynnych, które obeszły Jerozolimę, śpiewając przy akompaniamencie instrumentów muzycznych. Chóry wyruszyły z tego samego miejsca i rozdzieliły się, udając się w dwóch kierunkach wzdłuż muru miejskiego. Jedną grupę poprowadził Ezdrasz, idąc na przodzie, a drugą Nehemiasz. Dwa chóry spotkały się przy bramie nad doliną i stamtąd udały się do świątyni. Kapłani dmący w trąby stanowili dopełnienie uroczystego pochodu. Gdy oba chóry wkroczyły do świątyni, stanęły naprzeciw siebie. Był to znakomicie zorganizowany pochód i było to wspaniałe nabożeństwo. Aby odpowiedzieć na pytanie, dlaczego muzyka jest tak ważną częścią świętowania i nabożeństwa, musimy przyjrzeć się jej znaczeniu w kontekście świątyni. Muzyka w świątyni nie była koncertem, którego ludzie przychodzili posłuchać, jak dzisiaj słucha się orkiestry symfonicznej w filharmonii. Gdy śpiewacy śpiewali, a muzycy grali na instrumentach, lud modlił się. Muzyka była częścią nabożeństwa. Główna część służby świątynnej i nabożeństwa wiązała się ze składaniem ofiar, które samo w sobie nie należało do czynności przyjemnych. W końcu złożenie ofiary polegało na poderżnięciu gardła niewinnemu zwierzęciu. Dźwięki muzyki nie tylko wznosiły myśli ludzi ku niebu, ale także pomagały uczynić doznania związane z nabożeństwem milszymi. Przyjrzyj się wybranym opisom w Biblii, w których muzyka była ważnym elementem nabożeństwa. Zastanów się zwłaszcza nad II Księgą Mojżeszowa 15:1. Wtedy zaśpiewał Mojżesz i synowie izraelscy następującą pieśń Panu. Zaśpiewam Panu, gdyż nader wspaniałym się okazał, konia i jego jeźdźca wrzucił w morze. Druga Księga Kronik 20, 21-22. A naradziwszy się z ludem, wyznaczył śpiewaków dla Pana, którzy odziani w święte szaty mieli kroczyć przed zbrojnymi i śpiewać hymn pochwalny. Wysławiajcie Pana, albowiem na wieki trwa łaska Jego. Gdy tylko zaczęli śpiewać radosne pienia pochwalne, Pan nastawił zasadzkę na Ammonitów, Moabitów i mieszkańców pogórza Seir, którzy ruszyli na Judę i zostali pobici. Objawienie Jana 15:2-4. I widziałem jakby morze szkliste zmieszane z ogniem, i tych, którzy odnieśli zwycięstwo nad zwierzęciem i jego posągiem, i nad liczbą imienia jego, ci stali nad morzem szklistym, trzymając harfy Boże. I śpiewali pieśń Mojżesza, sługi Bożego, i pieśń Baranka, mówiąc, wielkie i dziwne są dzieła Twoje, Panie, Boże Wszechmogący, sprawiedliwe są drogi Twoje, Królu Narodów, któż by się nie bał Ciebie, Panie, i nie uwielbił imienia Twego? Bo Ty jedynie jesteś święty, to też wszystkie narody przyjdą i oddadzą Ci pokłon, ponieważ objawiły się sprawiedliwe rządy Twoje. Zarówno na ziemi, jak i w niebie muzyka jest częścią nabożeństwa. Zwróć uwagę, że w wymienionych powyżej fragmentach ksiąg śpiew wyraża to, co Pan uczynił dla swego ludu, że dał wierzącym między innymi zwycięstwo nad bestią, nie zwyciężyli przecież o własnych siłach. Muzyka wyraża uwielbienie dla Boga za Jego zbawcze dokonania. Wymień dokonania Boga dla Ciebie, za które powinieneś śpiewać Mu na chwałę. Środa. 4 grudnia. Ofiary jako część nabożeństwa. Przeczytaj Księga Nehemiasza 12:43. Co szczególnego było w składaniu licznych krwawych ofiar w ramach nabożeństwa? Księga Nehemiasza 12:43. W tym dniu złożono liczne krwawe ofiary i radowano się, że Bóg sprawił im wielką radość. Również kobiety i dzieci radowały się, a radosne okrzyki z Jeruzalemu słychać było daleko. Składanie ofiar było najważniejszym elementem nabożeństwa w czasach istnienia starotestamentowej świątyni. Składano kilka różnych rodzajów ofiar, czy to związanych z obietnicą przebaczenia, czy wyrażających radość ze wspólnoty i wdzięczność dla Boga. Ofiary stanowiły treść nabożeństwa, gdyż przypominały uczestnikom prawdy o Bogu, kim On jest, a także wskazywały na obiecanego potomka, Mesjasza, który złoży w ofierze swoje życie za ludzi jako Baranek Boży. Przeczytaj Ewangelia Jana 1:29-36, pierwszy list do Koryntian 5:7, objawienie Jana 5:6-12-13. Czego uczą te wersety o tym, na kogo wskazywały ofiary? Skoro starożytni Izraelici mieli się radować z takiego objawienia prawdy, jakie można było zawrzeć w śmierci niewinnego zwierzęcia, o ileż większe powody radości mamy obecnie my? Ewangelia Jana 1:29-36. Nazajutrz ujrzał Jezusa, idącego do niego, i rzekł, oto Baranek Boży, który gładzi grzech świata. I ujrzawszy Jezusa przechodzącego, rzekł, oto Baranek Boży. Pierwszy list do Koryntian 5:7. Usuńcie stary kwas, abyście się stali nowym zaczynem, ponieważ jesteście przaśni, albowiem na naszą Wielkanoc jako baranek został ofiarowany Chrystus. Objawienie Jana 5:6-12-13. I widziałem pośrodku między tronem a czterema postaciami i pośród starców stojącego baranka jakby zabitego, który miał 7 rogów i 7 oczu, a to jest 7 duchów Bożych zesłanych na całą ziemię. I mówili głosem donośnym, godzien jest ten baranek zabity wziąć moc i bogactwo, i mądrość, i siłę, i cześć, i chwałę, i błogosławieństwo. I słyszałem, jak wszelkie stworzenie, które jest w niebie i na ziemi, i pod ziemią, i w morzu, i wszystko, co w nich jest, mówiło temu, który siedzi na tronie, i barankowi, błogosławieństwo, i cześć, i chwała, i moc na wieki wieków. Zwróć uwagę, jak często pojęcie radości i radowania się pojawia się w Księga Nehemiasza 12:43. To znaczy, że cześć dla Boga i bojaźń przed Nim doświadczana podczas nabożeństwa w końcu zabicie niewinnego zwierzęcia jako symbolicznej ofiary za grzechy było poważną rzeczą miały być uzupełnione radością i radowaniem się. Gdy przychodzimy do Boga, mamy to czynić z podziwem i czcią, ale i z radością. 95 rozdział Księgi Psalmów świadczy o tym, że na prawdziwe uwielbienie Boga składają się takie rzeczy jak śpiew, pełne radości słowa i muzyka, jak również pokorne uniżenie i klęczenie przed Panem. Znalezienie równowagi w okazywaniu radosnych uczuć i najwyższego szacunku jest niezbędne, gdy wielbimy, chwalimy i czcimy naszego Stwórcę. Gdy myślimy o tym, że Stwórca wszystkiego zawisł na krzyżu Golgoty, by umrzeć za grzechy stworzonych istot, jakiego uczucia doświadczamy jako pierwszego? Jaką rolę może i powinna odgrywać radość w naszym spotkaniu z Chrystusem ukrzyżowanym? Czwartek. 5 grudnia. Rola kapłanów i lewitów w nabożeństwie. Przeczytaj Księga Nehemiasza 12:44-47. Dlaczego Judejczycy byli radzi kapłanom i lewitom pełniącym służbę Księga Nehemiasza 12:44? Na czym polegało znaczenie roli pełnionej przez kapłanów i lewitów? Księga Nehemiasza 12:44-47. W tym dniu ustanowiono też mężów dla dozorowania składnic z zapasami pochodzącymi z darów, pierwocin, dziesięcin, aby w nich gromadzono z miejskich posiadłości udziały prawem ustalone dla kapłanów i dla lewitów. Judejczycy bowiem byli radzi kapłanom i lewitom pełniącym służbę. Oni pełnili służbę Bożą i służbę oczyszczenia, jak również śpiewacy i oddźwierni zgodnie z zarządzeniem Dawida i jego syna Salomona. Gdyż już dawno w czasach Dawida i Asafa byli ustanowieni kierownicy śpiewaków oraz pień pochwalnych i dziękczynnych dla Boga. A cały Izrael w czasach Zerubbabela i w czasach Nehemiasza dawał codziennie śpiewakom i oddźwiernym udziały, a lewitom poświęcone dary, lewici zaś dawali poświęcone dary synom Aaronowym, co symbolizowało dzieło kapłanów będących jednocześnie lewitami. Zobacz list do Hebrajczyków 9:1-11. List do Hebrajczyków 9:1-11. Wprawdzie i pierwsze przymierze miało przepisy o służbie Bożej i ziemską świątynię. Wystawiony bowiem został przybytek, którego część przednia nazywa się miejscem świętym, a w niej znajdowały się świecznik i stół, i chleby pokładne, za drugą zaś zasłoną był przybytek, zwany miejscem najświętszym mieszczące złotą kadzielnicę i skrzynię przymierza, pokrytą zewsząd złotem, w której był złoty dzban z manną i laska Aarona, która zakwitła, i tablice przymierza, nad nią zaś cherubini chwały, zacieniający wieko skrzyni, o czym teraz nie ma potrzeby szczegółowo mówić. A skoro tak te rzeczy zostały urządzone, kapłani sprawujący służbę Bożą wchodzą stale do pierwszej części przybytku, do drugiej zaś raz w roku sam tylko arcykapłan, i to nie bez krwi, którą ofiaruje za siebie samego i za uchybienia ludu, przez to Duch Święty wskazuje wyraźnie, że droga do świątyni nie została jeszcze objawiona, dopóki stoi pierwszy przybytek. Ma to znaczenie obrazowe, odnoszące się do teraźniejszego czasu, kiedy to składane bywają dary i ofiary, które nie mogą doprowadzić do wewnętrznej doskonałości tego, kto pełni służbę Bożą. Są to tylko przepisy zewnętrzne, dotyczące pokarmów i napojów, i różnych obmywań, nałożone do czasu zaprowadzenia nowego porządku. Lecz Chrystus, który się zjawił jako arcykapłan dóbr przyszłych, wszedł przez większy i doskonalszy przybytek, nie ręką zbudowany, to jest nie z tego stworzonego świata pochodzący pośrednictwo Chrystusa w niebiańskiej świątyni jest tak ważne w planie zbawienia, jak jego śmierć na krzyżu. Od śmierci Jezus rozpoczął swe dzieło, a po zmartwychwstaniu wstąpił do nieba, aby je tam zakończyć. Musimy w wierze wejść. Za zasłonę, gdzie jako poprzednik wszedł za nas Jezus. List do Hebrajczyków 6:20. Choć w tamtych czasach ludzie nie mieli takiego światła, jakie mamy dzisiaj, rozumieli dość, by wiedzieć, że dzieło Lewitów, którzy jako jedyni mogli służyć w świątyni, było bardzo ważne. Byli poruszeni faktem, że dzieło Boże może być pełnione przez kapłanów i Lewitów. Tak więc naród izraelski spędzał czas z Bogiem, czytając Jego słowo, modląc się, oddając Mu cześć i poświęcając się Mu na nowo. Przy tym wszystkim Judejczycy uświadamiali sobie, że zaniedbywana dotąd służba świątynna wymaga odnowienia. Gdy to odnowienie wreszcie nastąpiło, radowali się, iż doniosłe dzieło Lewitów jest znowu wykonywane dla dobra ludzi. Bóg uświadomił im, że służba świątynna jest częścią Jego planu związanego z oddawaniem Mu czci. Niestety, często traktuje się służbę pastorów, nauczycieli Słowa Bożego, muzyków czy śpiewaków jako coś zwyczajnego. Nawet w czasach Nehemiasza wsparcie dla Lewitów czasami było silne, a czasami bardzo słabe. Lewici musieli się imać innych zajęć, by utrzymać rodziny, gdyż lud zaniedbywał oddawanie dziesięciny i składanie darów. Bez dziesięciny i darów nie może istnieć zorganizowany ogólnoświatowy kościół. Jeśli chcemy, by służba naszych duchownych trwała, musimy być zaangażowani we wspieranie ich, tak finansowe, jak i werbalne. Kościół nie jest doskonały, ale nie powinno to zniechęcać nas do ofiarności dla Boga, aby Jego dzieło mogło się rozwijać na całym świecie. Piątek, 6 grudnia. Do dalszego studium. Krzyż Chrystusa po wszystkie wieki będzie przedmiotem badań i pieśni zbawionych. W Chrystusie uwielbionym widzieć będą Chrystusa ukrzyżowanego. Nigdy nie zapomną, że ten, który swą mocą stworzył i podtrzymuje niezliczone światy, ten umiłowany przez Boga, majestat nieba, ten, któremu kłaniają się cherubini i serafini, uniżył się, aby podnieść upadłą ludzkość, że wziął na siebie hańbę grzechu oraz zniósł także tę chwilę, gdy Ojciec w niebie odwrócił od niego swoją twarz, aż w końcu żal i ból z powodu grzesznego świata złamały jego serce i położyły kres jego życiu na krzyżu Golgoty. Fakt, że Stwórca wszystkich światów, Sędzia wszystkich istnień, porzucił swą wspaniałość i z miłości do ludzi tak bardzo się uniżył, będzie stale wzbudzać zdziwienie i uwielbienie całego wszechświata. Gdy niezliczone rzesze zbawionych spoglądać będą na swego Stwórcę i ujrzą na Jego obliczu wspaniałość Ojca, gdy patrzeć będą na Jego tron, założony od wieków na wieki, i poznają, że Jego Królestwu nie ma końca, wówczas zaśpiewają z zachwytem: godzien, godzien jest ten baranek zabity. Objawienie Jana 5:12. Odkupiłeś dla Boga drogocenną krwią swoją ludzi. Objawienie Jana 5:9. Pytania do dyskusji. 1. Omów kwestię równowagi w okazywaniu podczas nabożeństwa radosnych uczuć i najwyższego szacunku dla Boga. Albo odpowiedz na pytanie, czy te dwie rzeczy wykluczają się wzajemnie? 2. Izraelici powierzyli mur Jerozolimy Bożej ochronie, poświęcając go i uznając w ten sposób, że mur jest bezużyteczny, jeśli Bóg go nie broni. Salomon napisał, jeśli Pan domu nie zbuduje, próżno trudzą się ci, którzy go budują. Jeśli Pan nie strzeże miasta, daremnie czuwa stróż. Księga Psalmów 127:1. Co mówi to nam o wszelkich naszych wysiłkach w pracy dla Pana? 3. Jaka jest rola muzyki w Twoim przeżywaniu wspólnego nabożeństwa? 4. Pismo Święte mówi wyraźnie, że Jezus jest naszym najwyższym kapłanem w niebiańskiej świątyni. Co On czyni tam dla nas? Czego służba kapłanów w ziemskiej świątyni uczy nas o Jego dziele dla nas w niebiańskiej świątyni?